Przechodzimy dalej, 17.30, skoro Państwo Radia Wnet w Warszawie na 87,2 FM, w Krakowie na 95,2 FM oraz w internecie na www.wnet.fm. Mamy godzinę 17.30. Dzisiaj dużo czasu poświęcimy Rosji, bo mówimy sporo o tym, jak pandemia przebiega na zachodzie Europy. Oczywiście tragiczny przypadek Włoch, równie tragiczna, być może niestety za chwilę tragiczniejszy przebieg pandemii w Hiszpanii, Francja, Niemcy, to przykuwa naszą uwagę. A tymczasem w Rosji mamy przyrost zachorowań, to już Państwo wiecie, ale nie wiecie jeszcze, jak to się przekłada dokładnie na ekonomię rosyjską. Tutaj też się dzieje dużo ważnych rzeczy. Przy telefonie Popołudnia Wnet dr Szymon Kardaś, politolog Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Myśmy już omówili ten element dyskusji, jeżeli chodzi o pandemię i reakcję rosyjskich władz przed godziną 17. Tutaj może tylko poproszę o krótkie resume dla tych radiosłuchaczy, którzy dopiero się włączyli w naszą audycję. Mamy 500 nowych przypadków i mamy uruchomienie się władz rosyjskich, i to chyba takie ponadstandardowe, bo w tej chwili w Moskwie obostrzenia są cięższe niż to, co my przeżywamy. Żywamy w Krakowie czy w Warszawie.
Tak, i to widać, że władze są zdeterminowane. Zresztą sygnał dał już sam Władimir Putin, który w takich ekstraordynaryjnych przypadkach organizuje wystąpienia rangi orędzia, i takiego orędzia niedawno wysłuchaliśmy, które było oczywiście w całości poświęcone temu najpoważniejszemu dzisiaj wyzwaniu, które staje, zresztą nie tylko przed Rosją, tak jak pan redaktor słusznie zauważył. I to był taki sygnał oczywiście, żeby ten problem potraktować poważnie, i to widać, bo tu są i poważne działania podejmowane na szczeblu federalnym przez rząd, ale też przez władze poszczególnych miast, poszczególnych regionów. Moskwa jest tutaj oczywiście szczególnym ośrodkiem, bo i szczególnie narażonym na rozprzestrzenianie się tego wirusa, i mer Moskwy Sergiej Sobianin, który tutaj staje się też jedną z twarzy walki z tym zagrożeniem, ale też inne regiony Federacji Rosyjskiej. To widać, że władze w pewnym sensie przyczyniają się do tego, by ten federalizm rosyjski, bo warto pamiętać, że Federacja Rosyjska jest jednak, tak jak nazwa głosi, jest państwem formalnie federalnym. Przez ostatnie lata mieliśmy czasami wątpliwości, znaczy ile jest tego federalizmu, bo to wszystko zostało tak scentralizowane, że się zastanawiano, na ile o tym państwie można jeszcze mówić, że jest realnie federacją. Teraz nagle się okazuje, że jakby dochodzi do pewnego uruchomienia tego federalizmu, no bo władze lokalne, które mają dużo lepsze rozpoznanie i sytuacji, i tych potrzeb, być może będą dużo skuteczniejsze jakby w walce z tym zjawiskiem, niż gdyby to prowadzić tylko jakby z perspektywy federalnego centrum. Więc tu widać, że wszystkie ręce na pokład, i zobaczymy oczywiście, jakie to przyniesie efekty, natomiast determinacja, by to wyzwanie potraktować poważnie, jest widoczna. Ostatni punkt jeszcze tylko, nasi słuchacze pewnie o tym wiedzą, choć może nie wszyscy, ale też świadectwem tego, jak bardzo władze traktują to poważnie, było przesunięcie referendum, znaczy to nie było formalnie referendum, tylko takie głosowanie ogólnonarodowego w sprawie zmian w konstytucji. To był sygnał, że rzeczywiście traktujemy bardzo poważnie to wyzwanie, odwołanie tego głosowania, właśnie przesunięcie go na razie bliżej nieokreślony termin, to jest sygnał, że w tej chwili priorytety są bardzo jednoznaczne.
Nie ma się czemu dziwić, jak się patrzy na notowania ropy naftowej, to musi być w Rosji pewien niepokój. I właśnie są coraz ciekawsze sygnały. Pan albo już skończył, albo za chwilę skończy dla Ośrodka Studiów Wschodnich analizę o wycofaniu się Rosji z wsparcia w Wenezueli, jak Rosja i gazowo, ale także w tym sensie i gazowo, i w segmencie ropy naftowej jako broni politycznej teraz się sytuuje.
No właśnie, jak zaczął pan redaktor tego case'u wenezuelskiego, to myślę, że w kontekście tej sytuacji, którą obserwujemy dzisiaj na rynkach naftowych, warto na jeden aspekt tutaj zwrócić uwagę, to znaczy ta główna motywacja, która stała za tym ruchem, bo z projektów wenezuelskich wycofuje się Rosnieft, która zaangażowana tam była w kilka projektów wydobywczych i wycofuje się dlatego, że wcześniej spółki córki tej firmy objęte były amerykańskimi sankcjami związanymi właśnie z Wenezuelą. W lutym jedna spółka traderska została objęta sankcjami, w marcu doszła kolejna i to oczywiście w warunkach tej sytuacji, jaką mamy obecnie, czyli narastającej rywalizacji wśród eksporterów ropy, to jest oczywiście coś, co jest dodatkowym czynnikiem, tak powiem, ograniczającym pole manewru. W związku z tym, jeżeli można w tej wyjątkowej sytuacji minimalizować straty i, że tak powiem, starać się jakoś tutaj stworzyć sobie narzędzia w miarę elastycznego reagowania na tą dynamicznie zmieniającą się sytuację, no to trzeba było podjąć bardzo, bardzo radykalne decyzje. Więc w związku z tym Rosja pozbywa się tych aktywów, ale nie pozbywa się ich Rosja, bo te aktywa przechodzą na własność struktury podległej państwu rosyjskiemu, czyli w pewnym sensie Rosjanie między sobą te operacje przeprowadzają, tak? Rosneft tych aktywów się pozbywa, przejmuje je Skarb Państwa, inna spółka państwowa już zresztą założona, najprawdopodobniej będzie tymi aktywami zarządzać, a Rosneft w ten sposób zyskuje argument wobec Amerykanów, że no, nie ma już w tej chwili podstaw, żeby te spółki córki utrzymywać na listach sankcyjnych i ewentualnie minimalizuje też w ten sposób ryzyko nakładania kolejnych restrykcji na firmę, no, która jest największym rosyjskim eksporterem ropy. W związku z tym to jest jakby tutaj w kontekście tej sytuacji dynamicznie zmieniającej się ważny element, bo w tej sytuacji oczywiście każda restrykcja, każde ograniczenie możliwości elastycznego reagowania dla tych kluczowych eksporterów zmniejsza.
Miały być rozmowy między prezydentem Trumpem a Władimirem Putinem co do jakiegoś nowego dealu. Jeśli chodzi o ropę, to miało być bypassowanie krajów OPEC. Co to był za ruch? Co to jest za historia?
Odbyła się rozmowa telefoniczna wczoraj między prezydentem Trumpem i Władimirem Putinem. Komunikaty oficjalne są oczywiście bardzo takie skąpe, bardzo lakoniczne. Przywódcy rozmawiali z jednej strony o koronawirusie i tutaj walce z nim podejmowanej. Z drugiej strony oczywiście rozmawiano o sytuacji na rynku naftowym, co jest moim zdaniem sygnałem, że ten stan rzeczy, to znaczy spadający popyt na ropę w związku z koronawirusem i ze względu na to spowolnienie gospodarcze i zwiększająca się rywalizacja wśród eksporterów przy braku przedłużenia porozumienia OPEC+, wprowadza nas, używając tej hobsowskiej takiej kategorii, w taki stan natury, można powiedzieć, jeśli idzie o ten rynek naftowy, który wydaje się, że dla kluczowych graczy nie jest wygodny. On nie jest wygodny ani dla Rosji, bo wiadomo, że te utrzymujące się aktualnie niskie ceny, one są poniżej tych progów, na których jest stabilność budżetowa oparta. To samo, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, a nawet jeszcze mocniej, no bo jeżeli rosyjski budżet został tak skonstruowany, że spina się przy cenie za baryłkę $42, to saudyjski jest skonstruowany na poziomie powyżej 80 za baryłkę. No więc tu widać, że dla Arabii Saudyjskiej to jest jeszcze poważniejsze wyzwanie. No i wreszcie Stany Zjednoczone, dla których też to nie jest wygodne, dlatego że są różne oczywiście progi rentowności funkcjonowania projektów wydobywczych w ramach wydobycia tak zwanej ropy łupkowej, ale one się mieszczą w przedziale gdzieś między $23-$25 a $75, w zależności od projektu, gdzie on jest realizowany, w jakiej części. W związku z tym ta sytuacja cenowa, którą mamy w tej chwili, ona nie satysfakcjonuje nikogo. I stąd nie dziwi, że są podejmowane pewne próby jakichś tutaj takiego wstępnego sondowania, tak? Czy jest potencjalnie jakaś możliwość na co do koordynacji stanowisk. Ja bym nie wykluczał, że ten proces będzie kontynuowany i że być może, ja nie przesądzam, czy to się zakończy jakimś porozumieniem, a już na pewno nie jakimś bardzo trwałym porozumieniem, ale że jakaś forma właśnie takich stałych konsultacji zostanie wznowiona, licząc na to, mówię tutaj jakby z perspektywy państw, które się mogą w to włączyć, które liczą na to, że być może rynki odbiorą to jako pewien sygnał sygnał, który wpłynie na pewien rodzaj stabilizacji sytuacji na tych rynkach naftowych, chociaż czynnik koronawirusowy jest tak silny, że oczywiście jakby prawdopodobnie ciężko będzie wrócić do tych poziomów cenowych, które były przed wybuchem tej pandemii, ale Ale no, w tej sytuacji pewnie kalkulacja jest taka, że lepiej zrobić cokolwiek niż nie robić nic, bo wtedy oczywiście w tych warunkach wolnej Amerykanki to możemy doprowadzić do sytuacji, która naprawdę dla wszystkich tych kluczowych graczy będzie bardzo niekorzystna.
No to konkluzja i pytanie wprost na koniec, czy sankcje, jakie Zachód nałożył na Rosję za agresję militarną na Ukrainie, padną ofiarą pandemii? Czy to wszystko do tego zmierza?
Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, panie redaktorze, to pewnie mógłbym tutaj zostać bogatym człowiekiem, obstawiając to w jakichś zakładach. Tego oczywiście nie wiem, natomiast przy tej bardzo dynamicznie rozwijającej się sytuacji na różnych poziomach i tych różnych inicjatyw, które się pewnie będą pojawiać, jakichś procesów tutaj negocjacyjnych, inicjowanych przy okazji. Zresztą takie głosy po stronie rosyjskiej już się pojawiają, że w zasadzie należałoby wprost, paru polityków to powiedziało, że należałoby w tych warunkach trudnych, jakich jesteśmy, gdzie mierzymy się z wyzwaniem globalnym, znieść w ogóle wszystkie sankcje, które obowiązują na świecie. I to oczywiście są takie sygnały niebezpieczne, bo zastosowanie w takich warunkach opcji zerowej mogłoby oznaczać rzeczywiście, że wszystkie te wydarzenia, które były przyczyną wprowadzania reżimu sankcyjnego, no idą w niepamięć, a to oczywiście byłby bardzo zły sygnał na przyszłość, tak? No bo ta pandemia, wierzymy w to głęboko, prędzej czy później się skończy. Świat oczywiście będzie po tej pandemii inny i będzie musiał się zmierzyć z konsekwencjami tego co ona dla gospodarek poszczególnych krajów i dla gospodarki światowej przyniosła. I to będzie bardzo, bardzo smutny krajobraz, niewątpliwie. Taki specyficzny krajobraz po bitwie. Ale jednocześnie, gdyby się okazało, że jest to okazją do tego, że wyzerowujemy ten katalog win i krzywd z przeszłości, które były podstawą właśnie wprowadzania różnego typu restrykcji, to oczywiście na przyszłość byłby to bardzo, bardzo zły sygnał dla tych, którym no, nieobojętne jednak są pewne zasady prawa międzynarodowego, jakieś reguły, których należy przestrzegać, a jednocześnie dobry sygnał czy zachęta dla tych, którzy czasami mają pokusę i z niej korzystają, by te zasady naruszać i prowadzić jakieś swoje bardzo, bardzo agresywne czasami działania względem innych uczestników społeczności międzynarodowej.
Powiedział dr Szymon Kartaś, politolog, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. A Jezus, zapomniałbym. A jeszcze miałem zapytać,
tak.
Czy właśnie miałem zapytać, tylko też proszę o krótką odpowiedź, bo czasu mamy bardzo mało. Czy my otrzymamy od Rosji te ileś miliardów złotych w ramach odszkodowania za zawyżone ceny gazu?
Ta nadpłata. Najkrócej jak się da, wydaje mi się, że Rosjanie oczywiście będą krzyczeć. Na razie nie mają pewnie specjalnie głowy do tego. Myślę, że retorycznie będzie pewna krytyka tego rozstrzygnięcia. Może nawet spróbują je jakoś zaskarżać poprzez instrumenty apelacyjne. Od razu mówię, że one się prawdopodobnie okażą nieskuteczne. Natomiast niezależnie od tego, myślę, że na koniec tej rozgrywki ten dług uregulują. I kazus najnowszy, czyli kazus ukraiński, pokazał, że no tak to się właśnie skończyło. To znaczy niezależnie od ostrej retoryki, od zarzekania się, że musimy tutaj jakieś opcje zerowe stosować, ostatecznie Gazprom na uregulowanie długu wobec Naftohazu się zdecydował. I myślę, że tutaj w sytuacji tego rozstrzygnięcia Trybunału Arbitrażowego najprawdopodobniej będzie podobnie.
Bo w takim trybunale, przypomnijmy, dzisiaj się jest informacja, był wyrok arbitrażowy. PGNiG wygrał z Gazpromem o nadpłatę za błękitne paliwo. Gościem Popołudnia Wnet był dr Szymon Kardaś. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Do usłyszenia. My mamy godzinę 17:44. Zakończyło się posiedzenie Sejmu. To ja sprawdzę, czy jest uchwytny nasz następny gość. I może zrobię to tak, że wykręcę numer.
To ty wykręcisz numer, a ja przypomnę naszym słuchaczom, jaki numer mają wykręcać, żeby wykręcać, tak? Żeby nagrywać się na skrzynce głosowej Radia Wnet. A ten numer to 507-247-289. Taki numer jest i pod ten numer można nagrywać najrozmaitsze rzeczy, dedykować piosenki, zgłaszać swoje uwagi, patenty na to, jak trwać w czasie kwarantanny, polecać filmy, książki, cokolwiek. Jesteśmy dla Państwa i czekamy na Wasze telefony pod numerem 507-247-289. Tym samym także zapraszam na stronę wspieram.to/p2, by wspierać nasze radio, Radio Wnet i jego działalność. Tam można jakiś skromny bądź nie datek przekazać na naszą pracę i za te wszystkie, które już wpłynęły. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tymczasem wrócimy teraz do studia na Mokotowie, do Łukasza Jankowskiego i zobaczymy, czy...
proste. Wrócimy do studia wokół pasty i puścimy piosenkę. Tymczasem będziemy starać się nawiązać łączność z ostatnim gościem popołudnia Wnet.
Niechże tak będzie. Jestem przygotowany na taką ewentualność. Piosenkę, której wysłuchamy, będzie to Bruno Mars 24K Magic.